Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy ten pływak będzie dalej mógł ścigać się z kobietami? Międzynarodowa Federacja Pływacka zadecydowała. Na ekrany kin weszło nowe Toy Story. Czy nie mogło obejść się bez pewnego wątku? Co niepokoi papieża Franciszka? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Biskup Schneider wypowiada się o bractwie świętego Piusa X. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowy rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, YouTube nie bardzo lubi ten rodzaj filmów i dlatego cała moja publicystyka rozwija się tylko i wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Celem tych programów jest mówienie prawdy i pomoc widzowi w zbawieniu jego duszy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, uważa, że dobrze, żeby ta praca się rozwijała, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Na początek wycieczka do świata tęczowego. Z góry mówię, że ta informacja będzie niestety miała charakter słodko-kwaśny, pomimo że bardzo chciałbym powiedzieć coś pozytywnego w końcu. Pływak, pływaczka, który ostatnio dominował kobiece pływanie, bił wszystkie rekordy, nie będzie już mógł startować z kobietami. Kilka dni temu w Budapeszcie Międzynarodowa Federacja Pływacka Kobiet spotkała się i orzekła, że Lia Thomas nie będzie już mógł startować z kobietami, w wyniku czego środowiska konserwatywne w Stanach odtrąbiają sukces, że jest to duże zwycięstwo, że jest to taka bitwa, która na pewno przyczyni się do zwycięstwa w ogólnej wojnie o to, żeby wrócił rozum. Pływaczki odetchnęły z ulgą, nie będą już musiały ścigać się z wysokim, barczystym facetem. Natomiast niestety, nie lubię psuć tutaj imprezy, ale diabeł, jak to się mówi, tkwi w szczegółach. W uzasadnieniu swojej decyzji Międzynarodowa Federacja Pływacka Kobiet głównie skupiła się na poziomie testosteronu. Jaki ma pan Lia Thomas? W uzasadnieniu swojej decyzji, że on już nie będzie mógł startować z kobietami, bardzo, bardzo długim uzasadnieniu, piszą o tym, że jest to niesprawiedliwe względem kobiet, ponieważ pan Lia Thomas tak naprawdę jest facetem. I gdyby na tym poprzestać, że mężczyźni od teraz nie będą mogli startować z kobietami, to sprawa byłaby rzeczywiście wygrana, byłoby to zwycięstwo rozumu. Natomiast tak nie jest. Oni nie skupiają się na płci, skupiają się tylko na poziomie testosteronu. I decyzją Międzynarodowej Federacji Pływackiej Kobiet biologiczni faceci będą mogli startować z kobietami pod warunkiem, że ich zmiana płci przebiegnie przed 12 rokiem życia. To jest okres dojrzewania i jeżeli zmiana płci u dziecka nastąpi przed 12 rokiem życia, to wtedy nie ma problemu. Taki zawodnik, zawodniczka będzie mógł startować z kobietami. Jeżeli się nad tym poważniej zastanowić, jest to totalna klęska strony konserwatywnej. Niestety. I w tym miejscu bardzo gorąco chciałbym zaapelować do wszystkich swoich widzów. Pomimo tego, że większość twierdzeń lewicy na pierwszy rzut oka nawet brzmi absurdalnie i można z nich się śmiać, żartować, to jednak nie wiem, czy to jest właściwa postawa. Lewica nie zdominowała kompletnie światowej kultury, antykultury, powiedzmy, przez to, że jest głupia. Oni wiedzą, co robią. Gdyby było inaczej, nie mielibyśmy tego, co mamy teraz, czyli, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, strona konserwatywna, wartości chrześcijańskie, wartości tradycyjne, tak naprawdę w kulturze dzisiaj są w zupełnym odwrocie. Natomiast myśl lewicowa wylewa się z ekranów. Za chwilę przejdziemy do omówienia krótkiego bajki Buzz Astral, która weszła ostatnio na ekrany. Natomiast jeszcze raz bardzo proszę nie lekceważyć tutaj przeciwnika ideologicznego, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ tam jest bardzo duża inteligencja za tym wszystkim. Zatem orzeczenie, które jest bardzo, bardzo długie i które mówi, że pan Lia Thomas nie będzie mógł startować, tak naprawdę nie jest żadnym zwycięstwem. Nawet jeżeli pozornie wydaje się to zwycięstwo w tej bitewce, to osłabia to zdecydowanie pozycję rozumu w długiej perspektywie. Decyzja, że ten barczysty pływak nie będzie mógł startować już z kobietami, niestety raczej jest porażką dla strony rozumu. I chodzi tutaj o uzasadnienie. Nie dlatego nie będzie mógł startować, że jest biologicznie mężczyzną, jedynie dlatego, że ma za wysoki poziom testosteronu. Zatem pomyślmy logicznie, jeżeli jakiś chłopiec czuje, że jest dziewczyną, twierdzi, że jest dziewczyną, a przy okazji lubi uprawiać sport, na przykład pływanie, czy ta decyzja Międzynarodowej Federacji Pływackiej Kobiet nie powoduje dla takiej rodziny raczej powodu do tego, żeby ewentualnie przyspieszyć jego zmianę płci. Zobacz, nasz syn lubi pływanie, twierdzi, że jest dziewczyną. Czas mija. Jeżeli osiągnie 12 rok życia, nigdy nie będzie mógł już startować w zawodach pływackich. Natomiast jeżeli się pospieszymy i przed 12 rokiem życia dokonamy zmiany płci zablokujemy między innymi na przykład produkcję testosteronu przez jego ciało, to wtedy będzie mógł on dalej uprawiać w tym wyczynowo swój wymarzony sport. Jest mi bardzo przykro, że z tej na pozór pozytywnej sprawki musiałem zrobić no raczej negatywną, natomiast szczerze nie widzę w tym orzeczeniu żadnego plusa. W dłuższej perspektywie lepiej jest dla sprawy rozumu, aby barczysty mężczyzna regularnie startował z kobietami, dlatego że obnaża to w pełni absurdy lewicowego światopoglądu. Natomiast jeżeli to zostanie teraz ukryte i strona konserwatywna powie świetnie, pan Lija Thomas nie może już startować z kobietami, zwycięstwo. A efektem tego jest tylko to, że teraz trzeba się spieszyć ze zmianą płci u chłopaka, żeby mógł ewentualnie z kobietami ścigać się, jeżeli chce wyczynowo uprawiać pływanie, no to raczej jest to porażka. Lepiej, żeby pan barczysty dalej startował z kobietami, bo przynajmniej czarno na białym widać, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Orzeczenie powinno mieć tak naprawdę jedno zdanie. Mężczyźni mogą startować z mężczyznami, kobiety mogą startować z kobietami. Kropka. Jeżeli piszemy wiele dziesiąt, zdaje się, stron uzasadnienia i wyjaśnień, to w dłuższej perspektywie raczej wygrała tutaj niestety strona lewicowa. Po raz już zyliardowy wykiwała, najzwyczajniej mówiąc, stronę konserwatywną. Zachęcam do tego, aby nie lekceważyć inteligencji, która kryje się za myślą lewicową. Sama w sobie ona jest absurdalna. Natomiast sposób jej wprowadzenia w dłuższej perspektywie jest bardzo inteligentny. Dlatego no nie warto tak łatwo dawać usypiać swojej czujności. To wszystko w tej pierwszej sprawce, idziemy do drugiej. Na ekrany kin weszła bajka Buzz Astral, która opowiada historię postaci, którą pewnie znacie z bajek Toy Story. Filmowi idzie dużo gorzej finansowo niż się spodziewano. W tym przypadku myślę, że mówimy o zjawisku pozytywnym. Dlaczego tak się stało? Firma Pixar, którą swoją drogą rozwinął Steve Jobs, która teraz należy do Disneya, z jakiegoś powodu jest bardzo, bardzo lewicowa w swoich poglądach. Całkiem niedawno Ron DeSantis, katolicki gubernator Florydy, wydał takie rozporządzenie, które zakazuje seksualizacji dzieci w szkołach. To spowodowało skowyt lewej strony w całych Stanach. Bardzo mocno przeciwko tej ustawie opowiedziała się wtedy firma Disney oraz jej firma córka Pixar, twórca Toy Story. Płakano wtedy, że zakaz mówienia małym dzieciom o sprawach seksualności oraz o tak zwanej tożsamości płciowej, no to jest wprost atak w biedne, uciśnione mniejszości seksualne. I chyba na zasadzie takiego buntu przeciwko temu prawu pracownicy firmy Pixar postanowili umieścić jedną scenę, która tak naprawdę jest kompletnie nieistotna w tym filmie. Natomiast z jednej z koleżanek Baza Astrala uczyniono z jakiegoś powodu lesbijkę. I jest taka scena, w której ona wraca do domu, tam wita się ze swoją partnerką, mają dziecko. Również w tym filmie pokazany jest pocałunek tych dwóch pań. Mówimy o bajce dla dzieci. W wyniku tego w 14 krajach film jest zupełnie zakazany, w innych nadano mu kategorię wiekową 18+, co jest swoją drogą dosyć śmieszne, bo mowa o Toy Story, czyli o historii zabawek, które ożywają i tak dalej. Natomiast niestety te 14 krajów to są kraje muzułmańskie. Raczej nie ma żadnego kraju, o którym słyszałem, żeby zakazał tego filmu z pobudek chrześcijańskich. Niestety. Natomiast z dobrych zjawisk firma Disney, która w czerwcu akurat bardzo się ożywiła, czerwiec, jak wiadomo, środowiska tęczowe nazywają sobie miesiącem dumy, czy też miesiącem pychy, w zależności od tłumaczenia. Firma Disney, właściciel Pixara, firma, która bardzo mocno promuje wszelkie sprawy tęczowe, umieszcza postaci queer, jak to mówią, zupełnie na siłę w scenariuszach. Firma ta zupełnie straciła zaufanie Amerykanów. Przeprowadzono badania, z których wynika, że odsetek Amerykanów, którzy mają pozytywny obraz firmy Disney, spadł w ostatnich latach z 77% do 33%. Oznaczałoby to, że gdzieś tam na świecie jeszcze rozum się zupełnie nie poddał, co akurat uważam za informację bardzo pozytywną. Natomiast czy wpłynie to na politykę firmy Disney? Trudno powiedzieć, bo ruchy firm, które ogólnie przyjmują politykę tęczową z jakiegoś powodu, pomimo tego, że coraz bardziej widać, że to wpływa negatywnie na ich wyniki finansowe, no te ruchy się jakby nie zmieniają. Tam jest jakaś taka mocne przywiązanie do tej ideologii i nie wiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego tak jest. Czy jest to jakaś wierność ideologii, która ich zwiodła, ale no nie spodziewałbym się takiej wierności, jeżeli skutki finansowe są opłakane dla firmy, która istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze. Niestety boję się, że może jest tu jakiś znowu inteligentny zamysł i że oni, godząc się na straty teraz, przewidują jakieś zyski z tego w przeciągu na przykład, nie wiem, 10-20 lat. Że jeżeli uda im się przebrać mózgi jak największej liczbie ludzi, to takie opory w społeczeństwie, jakby to pokolenie, które jeszcze ma opór przed tym, że tam na przykład rodzina lesbijska jest w bajce dla dzieci zupełnie bez żadnego powodu, że te pokolenia najzwyczajniej w świecie sobie wymrą, a te kolejne pokolenia też będą chciały chodzić do kina, oglądać bajki, one już nie będą miały w sobie takich oporów i że może taki jest w tym zamysł i to by niestety oznaczało, że znowu strona lewicowa umie myśleć perspektywicznie, jakoś tą stronę konserwatywną wykiwać. Nie wiem do końca, dlaczego tak jest, dlaczego akurat tutaj włodarze w firmie Pixar zdecydowali się wstawić do filmu scenę, która kompletnie niczego nie wnosi do historii, natomiast no, spowodowała u nich spore problemy z zyskownością tego filmu. Ale to nie jest tak, że zbiednieli. Oczywiście wyniki są dużo gorsze niż się spodziewano. Wciąż zarobili tam jakieś ziliardy dolarów. Kochani, to byłoby wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz idziemy do trzeciej. Przechodzimy do spraw Kościoła. Trwa synod o synodalności. Ze świata spływają wyniki konsultacji, jakie były przeprowadzone z ludem Bożym i niebożym również. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. W niektórych zupełnie wprost pojawiają się postulaty o zmianie nauczania o moralności, głównie jeżeli chodzi o rozwody oraz o osoby tej samej płci, o związki osób tej samej płci. Pojawiają się również takie wątki jak święcenie kobiet oraz o zniesienie celibatu dla kapłanów. W innych pojawia się to jakoś tak bardziej subtelnie, natomiast nie znalazłem jeszcze żadnych takich wyników, w których te tematy byłyby zupełnie pominięte. Jeżeli ktoś zna gdzieś ze świata wyniki tych konsultacji z ludem Bożym, w których nie byłoby tych tematów, no to bardzo proszę o napisanie tego w komentarzu. Naprawdę jestem ciekaw, czy gdzieś ze świata spłynęły takie wyniki, które by tych tematów nie poruszały. Rozmawiałem z kilkoma księżmi i to są księża diecezjalni, nie żadni tradycjonaliści, jak to ujmijmy. I w tych rozmowach pojawiają się takie zdania, że po tym synodzie my tego kościoła już nie poznamy. Wiele ludzi teraz uważa, że jest to oznaka kryzysu, zawierucha, to co się dzieje. Papież Franciszek chyba właśnie do tego odniósł się w trakcie uroczystości na zesłanie Ducha Świętego. Powiedział tak.
Lo Spirito Santo è l'autore della divisione, anche...
I wreszcie, co dziwne, Duch Święty jest sprawcą podziału, zamieszania, pewnego nieładu. Pomyśl o poranku Pięćdziesiątnicy. On tworzy podział języków i postaw. To było zamieszanie. Ale jednocześnie jest autorem harmonii. Dzieli się różnorodnością charyzmatów, ale jest to podział fałszywy, bo prawdziwy podział jest częścią harmonii. Tworzy podział charyzmatami i tworzy harmonię z całym tym podziałem. Na tym polega bogactwo Kościoła. W watykańskiej gazecie L'Osservatore Romano 6 czerwca ukazał się artykuł o tytule Błogosławiony podział. Jego autorem jest ksiądz Luigi Maria Epicocco, asystent watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji. Ksiądz Epicocco napisał tak. Papież podkreśla szczegół, który tyle razy nam umyka. W dniu Pięćdziesiątnicy, zgodnie z przekazem w Dziejach Apostolskich, działanie Ducha Świętego objawia się jako siła, która wywraca ustalony porządek do góry nogami. Duch rozpoczyna swoje działanie, siejąc spustoszenie. Ksiądz Epicocco przyrównuje obecną zawieruchę w Kościele, której nikt nie za bardzo jest już w stanie zaprzeczyć, do zstąpienia Ducha Świętego. Mówi, że samo istnienie kryzysu jest dowodem na to, że wchodzimy teraz w nowy okres Pięćdziesiątnicy. Zbyt wiele razy możemy wpaść w pułapkę myślenia, że powszechny kryzys, przez który przechodzi również Kościół, to po prostu zła wiadomość. Niektóre wybory, pewne decyzje, niektóre nowe style również wprowadziły do Kościoła chaos, zgiełk, ale ta rzecz, zamiast być dowodem na to, że błądzimy, jest świadectwem, że wkraczamy w nowy czas Pięćdziesiątnicy. Ksiądz Epicocco w swoim artykule nie tylko przyrównuje obecną zawieruchę w Kościele do zesłania Ducha Świętego, ale również przeciwstawia czemuś, co nazywa harmonią Ducha Świętego, przeciwstawia temu dyscyplinę i spokój. To są dla niego rzeczy przeciwstawne. Harmonia Ducha Świętego oraz dyscyplina i spokój to są rzeczy przeciwstawne dla księdza Epicocco. Duch może dać nam harmonię, która jest nowością, a nie tylko odzyskaniem dyscypliny i spokoju. Musimy prosić Kościół o moc Pięćdziesiątnicy, a nie synchroniczność parady koszarowej. Ośmielę się powiedzieć, że to są już naprawdę niezłe wygibasy, żeby przeciwstawić Duchowi Świętemu spokój i dyscyplinę. Niestety to, co powiedział papież Franciszek, że to Duch Święty przyniósł podziały językowe, no bo tak należy rozumieć słowa papieża, też nie do końca chyba niestety jest prawdą. Podział na języki powstał zupełnie w innym punkcie w historii i kiedy było zesłanie Ducha Świętego, to on już istniał. To nie Duch Święty przyniósł podział języków, tylko zaradził temu podziałowi języków przez dar języków, który polegał na tym, że ludzie słuchający, pomimo że znali tylko swój język, rozumieli w różnych językach jakby to, co mówili apostołowie. Przy okazji chyba też warto powiedzieć, że nie chodziło tutaj za bardzo o mówienie w języku niezrozumiałym, że ktoś tam zaczyna mówić w czymś, czego nie rozumiemy i że to jest dar języków.
And you soon there's tamaste. And you soon mahaha kito. So you can each day balabasito.
Papież Franciszek, mówiąc o tym, że Duch Święty wprowadza podział, też chyba nie ułatwia pewnej spójności myślenia tym, którzy pamiętają jego homilię sprzed roku ze święta zesłania Ducha Świętego. Wtedy mówił, że Duch Święty jest harmonią, jednością, która łączy różnice. Jednocześnie papież Franciszek coraz częściej krytykuje ruchy tradycyjne, które chcą postawić opór zmianom, które teraz mają miejsce w Kościele. Te ruchy swoją drogą bardzo rosną w siłę na świecie. Papież ich postawę nazywa restauracjonizmem, który, jak powiedział papież, chce zakneblować Sobór Watykański II. W czerwcu ukazał się artykuł, w którym papież Franciszek w czasopiśmie jezuickim powiedział tak. Sobór, który niektórzy proboszczowie pamiętają najlepiej, to Sobór Trydencki. Restauracjonizm przyszedł, aby zakneblować Sobór Watykański II. Liczba grup restauracjonistów, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ich wielu, jest znacząca. Papież bardzo mocno skrytykował idee i zachowania restauracjonistów i doradził na łamach tego czasopisma jezuitom, aby jeszcze bardziej promowali Sobór Watykański II. Są idee, zachowania, które wyrastają z restauracjonizmu, który w zasadzie nie akceptował Soboru. Problem polega właśnie na tym. W niektórych kontekstach Sobór nie został jeszcze zaakceptowany. Prawdą jest również, że zakorzenienie się Soboru zajmuje całe stulecie. W takim razie mamy jeszcze 40 lat, żeby się zakorzenił. Dlatego ważne jest ocalenie tych postaci, które broniły Soboru i wierności papieżowi. Ten wywiad papieża Franciszka pojawił się kilka dni po tym, jak skrytykował on otwarcie biskupów sycylijskich za to, że na Sycylii dużo kobiet jeszcze na mszę świętą nosi mantylki. Papież nazwał je babcinymi koronkami. Nie chciałbym kończyć bez mówienia o czymś, co mnie martwi i bardzo niepokoi. Zastanawiam się, jak reforma, którą zainicjował Sobór, przebiega wśród was. Widziałem zdjęcia, mówię otwarcie, drodzy przyjaciele. Koronki, birety, gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze. Proszę, zaktualizujmy trochę model liturgiczną. Tak, noszenie niektórych babcinych koronek jest w porządku, ale tylko czasami. To oddanie hołdu babci, prawda? Wszyscy zrozumieliście, prawda? Zrozumieliście. Dobrze jest oddać hołd babci, ale lepiej celebrować matkę, świętą matkę Kościół, tak jak matka Kościół chce być celebrowana. I niech zaściankowość nie przeszkodzi prawdziwej reformie liturgicznej, którą przekazał Sobór. Innym przejawem tej coraz bardziej otwartej walki, jaka jest wydawana przez Watykan wszelkim środowiskom przywiązanym do tradycji, jest zakaz święceń kapłańskich dla pewnego biskupa w diecezji francuskiej Fréjus-Toulon. To jest diecezja, w której jest najwięcej święceń kapłańskich w całej Francji, podczas gdy w innych diecezjach seminaria są zamykane. Biskup diecezji, pomimo tego, że sam wywodzi się z ruchu charyzmatycznego, bardzo chętnie przyjmuje kleryków i księży o tradycyjnych poglądach i udziela im święceń w starym rycie. Diecezja ma dużo więcej kapłanów niż jakakolwiek inna we Francji, a średnia wieku kapłanów jest dużo niższa. W tym momencie chciałbym was bardzo poprosić po pierwsze, żeby się tym za bardzo nie dołować, tylko uświęcać siebie. To jest najlepsze, co można zrobić dla Kościoła katolickiego. Proszę również o modlitwę za papieża Franciszka. Rzeczywiście coraz aktywniej i coraz bardziej otwarcie krytykuje on wszelkie przejawy przywiązania do tradycji Kościoła katolickiego. Zmiany, które teraz przetaczają się przez Kościół, a o których niektórzy księża, o których już wspominałem, zwykli diecezjalni księża w Polsce, mówią, że po tych zmianach my już tego Kościoła nie poznamy. Wygląda na to, że te zmiany według papieża Franciszka powinny teraz przyspieszyć. Proszę o modlitwę za papieża Franciszka i proszę nie dołować się za bardzo tymi tematami, tylko uświęcać siebie. To wszystko w tej sprawce. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Na początek wiadomość z ostatniej chwili. Tuż przed zamieszczeniem tego odcinka dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych odrzucono prawo Roe v. Wade, przez które przez ostatnie 49 lat w Stanach Zjednoczonych zginęły dziesiątki milionów nienarodzonych dzieci. Sąd Najwyższy usunął to idiotyczne prawo, które mówiło, że aborcja jest prawem konstytucyjnym kobiety i przywróciło możliwość decydowania o sprawach aborcji poszczególnym stanom. To bardzo ograniczy dostępność aborcji w USA. Stało się to dzisiaj, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więcej o sprawie w następnym odcinku. We refuse to go back. Rumunia. Senat przyjął ustawę zakazującą promowania w szkołach homoseksualizmu i zmiany płci. Przepisy wejdą w życie, jeżeli zostaną przyjęte przez Izbę Niższą rumuńskiego parlamentu. Rozwiązania wzorowane są na tych przyjętych na Węgrzech w 2021 roku. Mają one na celu ochronę dzieci przed treściami mogącymi wywrzeć negatywny wpływ na ich rozwój psychiczny. Inicjatorem ustawy jest senator mniejszości węgierskiej Zoltán Zakarias, który mówi, że wychowanie dzieci powinno odbywać się w tradycyjnej rodzinie, na gruncie chrześcijańskim, a odpowiedzialność za dziecko powinna spoczywać przede wszystkim na rodzicach. Według rumuńskich mediów zakaz może także dotyczyć promocji LGBT w mediach społecznościowych, telewizji lub w miejscach publicznych. W 2020 roku rumuńscy posłowie próbowali zakazać propagowania LGBT i gender. Wówczas sąd konstytucyjny nie pozwolił na przyjęcie ustawy. Rumunia zdekryminalizowała homoseksualizm dopiero w 2001 roku. Homoseksualiści nie mogą zawierać tam ani związków partnerskich, ani tak zwanych małżeństw. Ukraina. Werchowna Rada przyjęła w poniedziałkowym głosowaniu genderową konwencję stambulską. Za ratyfikacją głosowało 259 deputowanych, przeciwko było 4, 25 wstrzymało się od głosu. Decyzja ta była odkładana przez wiele lat ze względu na sprzeciw kościołów katolickiego i prawosławnego. Było tak dlatego, że konwencja zawiera zapisy wprowadzające bałagan w pojęciach płci biologicznej i płci kulturowej, a także dopatruje się źródła przemocy w tradycji, kulturze i religii. Przegłosowanie konwencji przez Ukrainę było warunkiem poparcia jej kandydatury do Unii Europejskiej przez Szwecję i Holandię. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, informując o podpisaniu konwencji, podkreślił, że Ukraińcy podzielają europejskie wartości.
Ukraińskie cenności to europejskie cenności.
Konwencja została odrzucona w 2018 roku przez bułgarski Trybunał Konstytucyjny, w 2020 przez słowacki parlament, a w 2021 została wypowiedziana przez Turcję. Obecnie polski Trybunał Konstytucyjny bada na wniosek premiera jej zgodność z konstytucją. Anglia. Węgierscy kibice piłki nożnej pojawili się 14 czerwca na meczu z Anglią w Wolverhampton z transparentami i koszulkami z napisem Węgry kochają Maryję. Towarzysząca napisowi grafika przedstawia klęczącego świętego Stefana, ofiarującego świętą koronę węgierską Najświętszej Marii Pannie. Jest to odpowiedź Węgrów na wspieranie przez Anglików skrajnie lewicowego i terrorystycznego ruchu Black Lives Matter, co robili poprzez przyklękanie przed meczami. Węgrzy zastąpili ich BLM swoim HLM, Hungary Loves Mary. Premier Węgier, Viktor Orban, powiedział po poprzednim meczu z Anglią, kiedy węgierska drużyna odmówiła klękania w obronie BLM, że Węgry klękają tylko w trzech przypadkach. Przed Bogiem, przed ojczyzną i przed kobietą, którą kochają. Hiszpania. W sobotę 18 czerwca w Sewilli odbyła się beatyfikacja kolejnej grupy męczenników zabitych przez lewicę podczas wojny domowej w Hiszpanii. Tym razem było to 25 dominikanów, jedna siostra dominikanka oraz jeden dziennikarz, dominikański tercjarz. Prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro, wyszczególnił postać siostry Asunción od świętego Józefa. Oddano ją okrutnym torturom, żądano, by podeptała krzyż i wyparła się wiary, a kiedy odmówiła, zmiażdżono jej czaszkę. Umierała wychwalając Chrystusa Króla i Najświętszy Sakrament. Z kolei dziennikarz Fructuoso Pérez Márquez był działaczem monarchistycznego, antyliberalnego ruchu karlistowskiego. Beatyfikowani męczennicy zginęli w latach 1936-1937. Był to czas okrutnych prześladowań kościoła przez lewicę republikańską, złożoną z komunistów i anarchistów. Kres barbarzyństwu położyło zwycięstwo strony narodowej, dowodzonej przez generała Franco. Nowi święci męczennicy hiszpańscy, módlcie się za nami. Irlandia. Z okazji festiwalu prześlenia letniego w katedrze świętego Colmana w Cobh, katolickiej katedrze, powieszona została gigantyczna, wirująca kula ziemska. Oficjalna strona festiwalu reklamuje wystawę w następujący sposób. Zobacz Ziemię w zupełnie nowy sposób. Nazwana na cześć Gai, personifikacji Ziemi w mitologii greckiej, mierząca 7 metrów średnicy, unosząca się w powietrzu rzeźba, przedstawia dostarczone przez NASA obrazy powierzchni Ziemi w spektakularnie wysokiej rozdzielczości. Biskup diecezji Cloyne, William Crean, udzielił instalacji swojego poparcia.
Hi everybody, this is
W imieniu parafii Cobb i diecezji Cloyne dziękuję Garemu Wilsonowi za możliwość odnowienia naszego uznania dla Ziemi jako naszego wspólnego domu. To nawiązanie do encykliki Laudato Si. Twórczość artysty oferuje wszystkim nowe zrozumienie delikatnej natury naszego wspólnego domu i pogłębi nasze zaangażowanie w pielęgnowanie go i szanowanie jego rytmów. Watykan. Papież Franciszek przyjął w poniedziałek na audiencji ojca Richarda Rohra, franciszkanina o heterodoksyjnych poglądach. W swojej książce z 2019 roku, Uniwersalny Chrystus, Rohr argumentował, że Jezus nie jest tym samym co Chrystus, jest za to najlepszym skrótem do osiągnięcia ducha Chrystusa. Książkę zadedykował swojemu psu, Wenus. Mogę słusznie powiedzieć, że Wenus była również dla mnie Chrystusem. Stwierdził także, że podążanie za Jezusem nie jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. Zamiast tego ludzie powinni zakochać się w boskiej obecności pod jakimkolwiek imieniem. Jakie są inne dokonania amerykańskiego franciszkanina? Ojciec Rohr przemawiał na konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Księży Katolickich Stanów Zjednoczonych, które promuje wyświęcenie kobiet. Przyjmował także i rozdawał komunikanty podczas nabożeństwa episkopalnego. Współprzewodniczył w ceremonii zobowiązania między dwiema lesbijkami. Jego centrum kontemplacyjne organizowało warsztaty inspirowane przez Starhawk, samozwańczą czarownicę, ekofeministkę i neopogankę. Zaś podczas mszy ojciec Rohr modlił się do Boga Matki, Mother God. W książce Homoseksualizm i wiara chrześcijańska z 1999 roku Rohr napisał: myślę, że Bóg zażądałby od relacji homoseksualnych dokładnie tego, czego żąda od relacji heteroseksualnych – prawdy, wierności i wzajemnego przebaczania. W jego ośrodku medytacyjnym w Albuquerque, nazwanym Małym Watykanem, używa się buddyjskiej misy do śpiewania oraz hinduistycznych i jogińskich metod integrowania ciała z modlitwą, z naukami zaczerpniętymi z rdzennych tradycji duchowych, które koncentrują się na świętości ziemi. W rekolekcjach w ośrodku bierze udział wysoki odsetek homoseksualistów. Mężczyźni rozbierają się do naga i wykonują skok do ognia. Niedawno Rohr napisał na Twitterze, że Maryja intuicyjnie symbolizuje Matkę Ziemię. 79-letni ojciec Rohr cieszy się wsparciem prohomoseksualnego arcybiskupa Johna Westera z Santa Fe. Polska. W poniedziałek 20 czerwca duszpasterstwo akademickie Dominik, działające przy wrocławskich Dominikanach, zorganizowało spotkanie z panią Martą Zachraj-Mikołajczyk, pastorką luterańską. Na swojej stronie na Facebooku wrocławscy synowie świętego Dominika tak reklamowali wydarzenie. 9 maja tego roku w kościele świętej Trójcy w Warszawie miało miejsce nabożeństwo ordynacyjne 9 diakonek posługujących w polskim kościele ewangelicko-augsburskim. Podczas nabożeństwa biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran, powiedział: ordynacja nie może, nie powinna być celem sama w sobie. Jest ona bramą, która otwiera możliwości do innego działania. Bardzo się cieszymy, że jednym z tych działań było przyjęcie zaproszenia studentów przez księdza, księżynkę Martę Zachraj-Mikołajczyk na spotkanie w naszym klasztorze. Co na to wszystko Kościół katolicki? Przede wszystkim pani Marta nie jest żadnym księdzem ani księżynką. Swoją drogą ciekawe, jak zakon kaznodziejski rozwija skrót KS postawiony przed jej nazwiskiem. Jest tak, ponieważ protestanci nie posiadają sukcesji apostolskiej. Protestanci nie posiadają sakramentu kapłaństwa, a jedynie uroczyste przekazanie funkcji pastora. Kobieta nie może przyjąć święceń kapłańskich. Jaki cel miało to spotkanie? Czy pani Marta została skonfrontowana z nauczaniem katolickim? Czy wręcz przeciwnie, to studentom robiono tutaj wodę z mózgu? Czy wrocławscy dominikanie wierzą jeszcze, że poza kościołem nie ma zbawienia? W jakim celu przedstawiali swoim podopiecznym wynaturzenia luterańskich heretyków? Ekumenizm, który polega na dialogowaniu bez celu nawrócenia na wiarę katolicką, nie ma sensu. A jeżeli jego celem było przekonanie katolików do słuszności stanowiska protestanckiego, jest zdradą Chrystusa i Kościoła. Zakon, który wydał tylu wielkich ludzi Kościoła, akurat tym razem upadł poniżej dna. Święty Dominiku, módl się za nami. Na koniec chciałbym pokazać Wam materiał, w przypadku którego będę szczególnie uważnie czytał Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekaw, co pomyślicie o tym, co powiedział dosyć otwarcie ostatnio biskup Schneider. W moim odczuciu jedna z takich ostoi normalności i bezpieczeństwa w Kościele katolickim. I ostatnio w wywiadzie udzielonym na kanale The Kennedy Report wypowiedział się całkiem otwarcie o bractwie świętego Piusa X. Posłuchajmy.
It's a difficult situation for many Catholics who have a great affection for John Paul II, for example.
Jest to trudna sytuacja dla wielu katolików, którzy mają duże przywiązanie na przykład do Jana Pawła II, który był w sporze z arcybiskupem Lefebvre. W jaki sposób możemy docenić to, że arcybiskup Lefebvre miał rację w świetle kontrowersji, które miały miejsce pod koniec jego życia? Musimy najpierw spojrzeć na prawdę samą w sobie i być, jak mówi łacińskie przysłowie, sine ira et studio, bez gniewu i bez sprzyjania. Podejść do sprawy obiektywnie. Zbadać to ostrożnie, bez akrobatyki umysłowej i kwadratury koła. Być po prostu uczciwi intelektualnie. Tekst Soborowej Deklaracji o Wolności Religijnej sam w sobie jest co najmniej wysoce dwuznaczny. Powiedziałbym nawet, że błędny. Nie widzę tu problemu, ponieważ to jedynie deklaracja. To nie jest dekret Soboru. To nie definicja ex cathedra. Sobór wybrał deklarację. Bardzo niską rangę afirmacji doktrynalnej Kościoła. Sobór nie miał intencji przedłożenia wiernym zdefiniowanego nauczania. Paweł VI powiedział to wyraźnie. Nie taka była intencja Soboru. Więc Dignitatis Humanae jest nowym nauczaniem Soboru, a Sobór nie chciał tego narzucać w sposób zdefiniowany. Stąd możemy na ten temat dyskutować. Możemy wyrażać swoją krytykę z szacunkiem, z umiłowaniem prawdy, umiłowaniem Kościoła i zbawienia dusz. W sposób oczywisty. Interpretacja Dignitatis Humanae i jego praktyczne wprowadzenie było wielką krzywdą dla Kościoła, wiary katolickiej, ponieważ była to relatywizacja wyjątkowości wiary katolickiej. Było to narzędzie do promocji relatywizmu religijnego podczas tzw. spotkań międzyreligijnych i dialogu, takich jak Asyż czy Abu Dhabi. Uważam, że wkład arcybiskupa Lefebvre, jego interwencja w tych tematach była profetyczna i pomocna. Był to głos osamotniony, ale teraz po 50-60 latach widzimy wyraźnie konsekwencje niebezpiecznego nauczania Dignitatis Humanae. Wierzę, że w przyszłości Kościół skoryguje to nauczanie.
Teaching of Dignitatis Humanae of Saint Eusebius of Vercelli in Italy. He was bishop of Vercelli.
Biskupi święty Eusebiusz z Vercelli i święty Hilary z Poitiers byli w tym samym czasie na wygnaniu z powodu swojej wierności katolickiej wierze. Wyświęcali oni biskupów w imię katolickiej wiary, by wierni mieli dobrych pasterzy. W pierwszym tysiącleciu nie była wymagana przy każdych święceniach biskupich wyraźna zgoda papieża. Była ona wyrażana domyślnie, gdy biskupi utrzymywali hierarchiczną jedność z papieżem, biskupem Rzymu. W średniowieczu bardziej wyraźnie skoncentrowano się na pewnym centralizmie, który nie jest wymagany przez wiarę. By być katolickim biskupem nie jest wymagane przez boskie prawo, by wyboru dokonywał papież, a każda konsekracja dokonywała się za zgodą papieża. Lecz jest wymagane przez boskie prawo, by konsekrowany biskup w pełni i zewnętrznie wyrażał swoją jedność z biskupem Rzymu, papieżem, co robi się wymieniając papieża w kanonie. Jest to najgłębsza możliwa w Kościele jedność, w Eucharystii. Kiedy biskup uznaje publicznie papieża za namiestnika Chrystusa, jest to wystarczające. Musimy ujrzeć kryzys w Kościele i wtedy zobaczymy, że konsekracje dokonane przez arcybiskupa Lefebvre nie były w żadnym stopniu schizmatyckie. Nie miał takiej intencji. Zrobił to dla Kościoła, z miłości do papieża, stolicy apostolskiej, w imię honoru stolicy apostolskiej. I to wystarczy. Wspominał papieża w kanonie. Wyświęceni przez niego biskupi także. I to jest wystarczające. Historyczne okoliczności są bardzo poważne. Nawet podczas pontyfikatu Jana Pawła II było tyle zamieszania. Dalej rozpowszechniał się błędny dialog międzyreligijny i ekumenizm, który ostatecznie podważał prawdę i wyjątkowość wiary katolickiej. Także katastrofa liturgiczna za Jana Pawła II nadal występowała i pogłębiała kryzys. W świetle 2000 lat Kościoła, to co uczynił arcybiskup Lefebvre, nawet jeśli konsekracje biskupie były ad literam, dosłownie nielegalne z punktu widzenia prawa, miało to miejsce w sytuacji nadzwyczajnej i z czystą intencją bycia w jedności z papieżem, dogmatycznie i kanonicznie. Tak jak czynili to biskupi święty Eusebiusz i święty Hilary, a także święty Atanazy, który był nawet ekskomunikowany przez papieża Liberiusza i nadal konsekrował biskupów w Egipcie, ponieważ był prymasem Egiptu.
I visited several houses, several seminaries of the Society of Pius X.
Odwiedziłem kilka seminariów i kilka domów Bractwa Świętego Piusa X. Zawsze widziałem tam zdrową atmosferę, mówiąc po ludzku, bardzo normalną atmosferę, braterską. Przestrzeganie zasad było w tych miejscach moim zdaniem przykładne. Seminarzyści i księża właściwie przestrzegali zasad życia religijnego i pobożności. Modlitwy były odmawiane prawdziwie pobożnie, z poświęceniem. Modlili się publicznie za papieża, wymieniając papieża Franciszka z imienia. Był to dla mnie dobry przykład, więc ogólnie miałem dobre wrażenie. Ten styl seminaryjny, który arcybiskup Lefebvre przekazał Ecole i innym seminariom Bractwa Świętego Piusa X, potem przejęty oczywiście przez Bractwo Świętego Piotra, ponieważ oni kontynuowali styl życia i dyscyplinę, jako że wyszli z Bractwa Świętego Piusa X. To nie było nic nowego, lecz ten sam styl i dyscyplina, który Kościół miał przez wieki. Wypowiedzi biskupa Schneidera, jeśli chodzi o Bractwo Świętego Piusa X, chciałbym na razie poprzestać swoją własną opinię na temat tego, jaką rolę najprawdopodobniej Bractwo będzie musiało odegrać w przyszłości, jeżeli jeszcze w czasie istnienia czasu, w czasie istnienia tego świata ma być dane Kościołowi znowu rozkwitnąć, ma być dane Kościołowi znowu szeroko iść przez świat z misją głoszenia dobrej nowiny i zdobywania nowych dusz dla Chrystusa, to jaką rolę według mnie ma odegrać w tym Bractwo? Chętnie niedługo powiem, natomiast dzisiaj, jeżeli mogę Was prosić o komentarz do tych słów biskupa Schneidera. Co o nich sądzicie? To by było wszystko na dzisiaj. Życzę Wam wszystkim błogosławionego weekendu i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zwłaszcza tym, którzy właśnie do tego słuchają, czyli dotrwali do końca. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.